Atomowe rozmowy.
Witam Państwa, Sandra Saluk. Za dwa dni minie 36 lat od katastrofy, która zaważyła na tym, w jaki sposób Polacy postrzegają energetykę jądrową. Nie tylko zresztą Polacy, ale Białorusini, Ukraińcy czy Rosjanie. Chodzi oczywiście o katastrofę w Czarnobylu. Co ciekawe, my do tej pory nie dorobiliśmy się żadnej elektrowni, podczas gdy Ukraina ma 15 reaktorów, dwa w stanie budowy. Łącznie dostarczają one 44% energii. Oczywiście wojna na chwilę wszystkim kazała wstrzymać oddech, bo Rosjanie weszli do Czarnobyla, do strefy wykluczenia. Tam ich już na szczęście nie ma, ale to wcale nie znaczy, że sytuacja jest opanowana. W dzisiejszym programie mam przyjemność rozmawiać z wyjątkowym gościem, Oleną Pareniuk, specjalistką i badaczką z Ukraińskiej Akademii Nauk, Instytutu Problemów Bezpieczeństwa Elektrowni Jądrowych. W dodatku członkinią Women of Nuclear Global, czyli organizacji zrzeszającej kobiety zajmujące się energią atomową. Zapraszam.
Atomowe rozmowy.
Dwa dni do 36. rocznicy katastrofy. Wiemy, że wiele czynników zaważyło na tym, dlaczego to się stało. Podsumujesz dla nas te czynniki? Według oficjalnej wersji katastrofa wydarzyła się z powodu braku kultury bezpieczeństwa w Związku Radzieckim. Oczywiście pod tym pojęciem sporo się kryje. To między innymi problemy z konstrukcją reaktora, presja emocjonalna wywierana na pracowników, ogromna zresztą. Ostatecznie to naprawdę skomplikowany problem. Złożony. I do dzisiaj musicie sobie z tym radzić. To nie jest przecież zamknięta sprawa. Co się działo w Czarnobylu przed wybuchem wojny? Czy tam ktoś na co dzień jest? Oczywiście, strefa wykluczenia w Czarnobylu jest ogromna, ma 2300 kilometrów kwadratowych, składa się z dwóch części. W środkowej, która ma 10 kilometrów kwadratowych, są zbiorniki zużytego paliwa. Planujemy również otworzyć tam zbiorniki na zużyte paliwo ze wszystkich elektrowni w Ukrainie, poza Zaporożem. W tej strefie są również zakopane radioaktywne odpady z wypadku z 1986 roku. To zagospodarowana industrialna strefa. I oczywiście ten obiekt, który uległ wypadkowi, jest przykryty kolejnymi warstwami, żeby chronić powietrze i przedostawanie się odpadów do ziemi. A większość terenów należy do Czarnobylskiego Rezerwatu Przyrody. Łącznie z rezerwatem na Białorusi to największy taki teren w Europie. To naprawdę wyjątkowe miejsce. Jest tam mnóstwo dzikiego życia, flory, fauny. Jeśli chcesz zobaczyć niedźwiedzie, bory, unikalne rośliny, których nie ma nigdzie indziej, powinnaś pojechać tam.
Brown bears and boars and a lot of unique plants. You should go to the exclusion zone and just to look at it.
Russians actually did. They went to exclusion zone. Widocznie Rosjanie chcieli też sobie pooglądać tę florę i faunę.
Yet they did. So 24th of February.
24 lutego zaczęła się wojna. Co się tam wtedy działo? 24 lutego było tam mnóstwo pracowników, którzy na co dzień utrzymują te obiekty, żeby nie doszło do żadnego wypadku. Pracują w strefie wykluczenia i w obiektach, w elektrowni. Mieszkają w apartamentach w miasteczku Czarnobyl, 10 kilometrów dalej. To miasteczko przeznaczone specjalnie dla nich, głównie dla nich. Wcześniej rano, gdy zaczęła się inwazja, o 6 rano rozpoczęła się ewakuacja obywateli i pracowników. Dzięki ich heroicznemu wysiłkowi udało się ewakuować prawie wszystkich, poza tymi, którzy są odpowiedzialni za utrzymanie pracy elektrowni i po prostu musieli tam zostać. To 211 osób.
It was 211 people all in all stayed in Chernobyl nuclear power plant itself.
We don't know what they were trying to do. Well, we know.
Nie wiemy, co Rosjanie próbowali zrobić. Wiemy natomiast, że odcięli elektryczność, która jest konieczna do chłodzenia wody w reaktorach, by nie doszło do wypadku. Bez tego, bez tej wody groziłoby nam spore niebezpieczeństwo. Nie tylko w Ukrainie, ale na Białorusi, w Rosji, w Polsce. Czy według ciebie Rosjanie mieli pojęcie, co tak naprawdę robią? To dla mnie wyjątkowo skomplikowane pytanie. Wszyscy pracownicy pracujący z radioaktywnością mamy instrukcję bezpieczeństwa we krwi. Jesteś zobowiązany do tego, by zrobić co tylko się da, aby zapobiec wypadkowi. Dla mnie to oczywiste. Jeśli jestem w laboratorium, pracuję z wysoce radioaktywnym materiałem, to zmieniam rękawiczki. To jak mycie zębów rano, przyzwyczajasz się do tego. Więc nie mam pojęcia, jak mogli wejść do strefy wykluczenia, tak radioaktywnej, kopać tam rowy. Nie mogę tego pojąć, to niewiarygodne. Rosjanie oczywiście nie są głupi. Wierzę, że mieli jakiś plan. Może chcieli zdobyć Kijów w 2-3 dni i nie zamierzali tam wcale zostawać.
And they were not actually going to stay in the exclusion zone. Probably, and it is my opinion, I'm not the military expert.
Prawdopodobnie, choć to tylko moja opinia, żaden ze mnie wojskowy ekspert, zostali zwyczajnie zmuszeni, by tam siedzieć, bo nie wyszedł ich pierwszy plan, Blitzkrieg. A co się tam dzieje teraz? Rosjanie opuścili strefę, czyli rozpoczęło się sprzątanie? Rosjanie opuścili strefę, ale byłoby nierozsądnym myśleć, że nie zostawili tam niespodzianek. Należy zdawać sobie sprawę, że to ogromne terytorium, mnóstwo lasów. Do środy nie było tam internetu, nie było sieci komórkowej. Mamy dużo służb, straży sprzątającej miny w różnych miejscach kraju, w lasach, tym się teraz zajmują. Spodziewamy się, że takie miny znajdziemy również w Czarnobylu. Może po to, żeby doprowadzić do jakiegoś ataku terrorystycznego. Więc naukowcy i pracownicy terenu nie mają aktualnie zgody na wejście, dopóki wojsko nie powie, że to bezpieczne. Ale według mnie to nie stanie się zbyt szybko, bo najpierw należy odminować inne części kraju, te zamieszkane. To oczywiste, to dużo ważniejsze. Ta strefa może poczekać. Oczywiście. Czyli nie da się aktualnie ocenić prawdziwej skali zniszczeń na miejscu. Pozwolono tam wejść mojemu szefowi. Zrobił zdjęcia instytutu, laboratoriów. Oczywiście musimy się temu przyjrzeć dokładniej na miejscu, ale ze zdjęć widać, że cały sprzęt, komputery jest ukradziony, zniszczono mnóstwo sprzętu.
We hope that it is impossible to destroy everything because you
mamy nadzieję, że nie zniszczyli wszystkiego, że wszystkiego się nie da zniszczyć. Potrzeba do tego jednak jakiegoś planu. Dlatego mamy nadzieję, że unikalny sprzęt, próbki są nietknięte i że część przynajmniej z tych rzeczy będzie można naprawić.
Computers, servers, data, backup computers.
Ale oczywiście komputery, serwery, dane, backup, sieci, wszystko jest zniszczone i to bardzo boli. Jesteś tym zaskoczona? Mnie wydaje się, że wojna ponownie podniosła pytanie o bezpieczeństwo elektrowni jądrowych. Tak, jestem zaskoczona, naprawdę. To były niezwykle trudne dwa miesiące dla mnie. Teraz spodziewamy się wszystkiego, dosłownie. Kilka tygodni temu prowadziłam webinar dla moich znajomych badaczy. Opowiadałam im o tym, co się dzieje w Czarnobylu, że Rosjanie tam weszli, że ostrzeliwują ten teren.
And it was so wild for me to say that, well, Russians are shooting missiles on the working nuclear power plant. And it was like I would never ever.
Sama nie wierzyłam słowom wychodzącym z moich ust. Nigdy bym nie przypuszczała, że coś takiego powiem. Ale nie sądzę, że problem leży w bezpieczeństwie nuklearnym. On leży w ludziach. To nie tak, że było trzęsienie ziemi jak w Fukushimie. To nie złożona pomyłka jak w Czarnobylu. To po prostu ludzie, którzy zdecydowali się strzelać tam, gdzie nie powinni tego robić. To sprawa mentalności. Tak, ale wciąż to ma ogromne znaczenie przy budowaniu nowych elektrowni. Chyba musi tam być więcej zabezpieczeń. Zabezpieczenia po katastrofie w Czarnobylu i w Fukushimie są wbudowane od razu w reaktory. W zbiorniki. Są naprawdę bezpieczne. Na przykład w Zaporożu o te elektrownie nie martwimy się aż tak bardzo o fizyczne bezpieczeństwo reaktora, bo on jest naprawdę dobrze zbudowany według już tych nowszych standardów. Mimo to, żadna elektrownia jądrowa nie została stworzona do przetrwania ataku artyleryjskiego. To jest niemożliwe. Tak jak rośliny potrzebują światła do rozwoju, tak samo z elektrownią jądrową. Nie da się jej schować pod ziemią. Oczywiście można spróbować zbudować superbezpieczną konstrukcję, ale to będzie kosztowało fortunę. Moi koledzy twierdzą, że rozwiązaniem jest prawdopodobnie kontynuować badania i tworzyć nowe technologie, że przyszłość elektrowni jądrowych leży w mniejszej skali, czyli w SMR-ach, Small Modular Reactors. W razie wypadku będą oczywiście konsekwencje, ale nieporównywalnie mniejsze niż te w przypadku Czarnobylu chociażby. Czyli podsumowując, problem bezpieczeństwa, jest on realny i taki pozostanie w przypadku jakichkolwiek wojen. To jak każda skomplikowana technologia. Należy jej używać zgodnie z instrukcją. Jeśli się ją narusza, należy być gotowym na wypadek. Rozmawiamy głównie o Czarnobylu, bo oczywiście w Polsce mamy gdzieś tam z tyłu głowy takie przekonanie, że to najważniejsza i właściwie w ogóle jedyna elektrownia w Ukrainie, ale to przecież nieprawda, macie ich więcej. I to nie tak, że niebezpieczeństwo zniknęło całkowicie, bo przecież macie chociażby obiekty badawcze w Charkowie zajętym przez Rosjan, elektrownię jądrową w Zaporożu. Więc moje pytanie jest takie, czy niebezpieczeństwo faktycznie cały czas istnieje. Mamy tu żart, że niebezpieczeństwo zniknie, gdy Rosja zniknie z naszego terenu.
Yeah, so the danger with Zaporizhia is very
Niebezpieczeństwo w Zaporożu nie jest wysokie, zaognione, ale cały czas jest. W elektrowni w Zaporożu pod kontrolą całego systemu, to znaczy kontrolę sprawują teoretycznie Ukraińcy, ale tak naprawdę rozkazują im Rosjanie. Ludzie z Rosatomu mówią operatorom, co powinni robić, a my znamy nazwiska tych konkretnych ludzi. Wracając do Czarnobyla, wspominaliśmy, że jednym z powodów wypadku była presja psychologiczna. Wyobraź sobie więc skalę presji w Zaporożu na tych ludziach, którzy pracują pod kontrolą i czujnym okiem uzbrojonych żołnierzy w każdej chwili. Kiedy zdasz sobie sprawę, że twoi bliscy są w Energodar, miasteczku obok, pod kontrolą rosyjską także. W każdej chwili wojsko może zacząć strzelać do ludzi, do cywilów. Nie jesteś pewny w trakcie operowania tego skomplikowanego systemu, czy twoja rodzina jest bezpieczna. Nie masz jak się tego dowiedzieć. Nikt nie może oczekiwać od tych ludzi pełnej koncentracji. Nie mamy pojęcia, jaka jest tam sytuacja tak naprawdę. Dlatego Ukraina naciska na Rosję, by oddano nam te elektrownie, by zapobiec ewentualnemu wypadkowi. Tam jest aż 6 reaktorów. To duża elektrownia. Oby to niebezpieczeństwo odeszło jak najszybciej. Dziękuję. Specjalistka z Instytutu Problemów Bezpieczeństwa Elektrowni Jądrowych Ukraińskiej Akademii Nauk, Olena Pareniuk. Dziękuję bardzo.
Thank you so much.
Thank you so much.
Atomowe rozmowy.